Globetrotter.
Witam serdecznie w Radiu Rodzina dyrektora Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu księdza Jerzego Babiaka.
Witam serdecznie.
Wraz z panią profesor Katarzyną Szwaczkiewicz i z Janem Daczkowskim, absolwentem tego liceum. Dziś będziemy mówić o wakacyjnej wyprawie misyjnej do Gany. Przypominam, że tematem jest wyprawa misyjna do Gany młodych wolontariuszy oraz opiekunów z prywatnego salezjańskiego liceum ogólnokształcącego we Wrocławiu. Jest to projekt i inicjatywa polsko-niemiecka. Ile osób wzięło w nim udział?
W sumie osób, które uczestniczyły w naszym projekcie, było 18, trzech opiekunów i pozostałe osoby to młodzież ze szkoły niemieckiej z Bonn i z naszego liceum salezjańskiego.
Pobyt trwał od 9 lipca do 8 sierpnia 2006 roku. Jaki był cel wyprawy i czy został on osiągnięty?
Celem wyprawy była budowa szkoły takiej wielozadaniowej, czy hali takiej, w której mogą być odprawiane msze, ale również może być służyć jako oratorium dla dzieci. Opieka nad tymi dziećmi właśnie też w oratorium, a także bliższy kontakt z ludźmi z tej miejscowości, ze społecznością lokalną.
A jakie były stopnie klimatyzacji, przystosowania organizmów po przylocie do Afryki, do Czarnego Lądu? Pierwszy tydzień spędziliście w ośrodku salezjańskim dla dzieci ulicy w Akrze. Jak były zagospodarowane te trzy kolejne tygodnie?
Przez trzy kolejne tygodnie po dotarciu do Suniani. Nasz standardowy dzień wyglądał tak, że rano o 7 była pobudka, o godzinie 7:30 było śniadanie, później około godziny 9 wyruszaliśmy na plac budowy, na którym spędzaliśmy średnio 3 godziny dziennie, pomagając robotnikom właśnie przy budowie. Po angielsku oni to nazywają multipurpose hall, więc ja tak ciężko mi powiedzieć po polsku, jakby to nazwać. Około godziny 13 był obiad, po którym mieliśmy 2 godziny około odpoczynku, każdy dla siebie czasu wolnego, każdy zajmował się swoimi sprawami. I po czym od godziny 15 do 17 jechaliśmy do dzieci do oratorium, do Odumas, i 2 godziny spędzaliśmy z dziećmi. Od poniedziałku do piątku, można powiedzieć, taki był plan. Mhm.
Jeżeli chodzi też o przystosowanie naszych organizmów, to trzeba powiedzieć, że w sposób bardzo specyficzny organizmy nasze przystosowywały się do tamtejszego klimatu. Było widać, że niektórzy od samego początku walczą o to, żeby się dobrze czuć. Rzeczą normalną były rozstroje żołądkowo-jelitowe. To niemal u każdego z nas się pojawiało. Niektórzy z większą intensywnością, niektórzy z mniejszą. Ale także i właśnie klimatyzacja wiązała się z tym, że dziewczyny no niemalże wszystkie miały wysoką temperaturę na początku, gdzieś około 37 i 38 stopni i osłabienie przy tym, także musiały pozostawać w domach. Jedna z naszych uczestniczek miała nawet i wyższą temperaturę przez kilka dni, bliską 40 stopni, także musieliśmy ją umieścić nawet w szpitalu na kilka dni, tak żeby była wzmocniona. I mimo że panowała tam pora deszczowa i nie było tak mocnego słońca, bo chmury przykrywały cały czas niebo, to nasze organizmy jednak no, powoli wdrażały się w tamten klimat i wcale nie było to takie łatwe.
A jak sobie radziliście z owadami, z komarami, pewnie innymi jeszcze latającymi stworzeniami?
Ciężko sobie poradzić z owadami tak naprawdę, bo jest ich całe mnóstwo i w zasadzie nie ma jakby takiej skutecznej ochrony przed owadami, ale można było chronić się przed komarami. Po pierwsze przy pomocy środków przeciwkomarowych. Myśmy wszyscy tutaj z Polski zabrali ze sobą duży zapas autanu, który ponoć skutecznie odstrasza komary afrykańskie, jak również spaliśmy wszyscy pod moskitierami.
Ja powiem osobiście, że nie widziałem ani jednego komara w czasie mojego pobytu, mimo że młodzież udowadniała mi, że one są. Ale to nie wiem, dlaczego tak było. Ale rzeczywiście nie widziałem.
Czyli nie było takiego problemu?
No myślę, że strach był większy niż rzeczywistość, którą, że tak powiem, zastaliśmy na miejscu. No oprócz komarów oczywiście pielgrzymki pająków. Mi udało się spotkać 2 węże. Większość owadów tak naprawdę no, dosyć zdecydowanie różni się od tych tutaj spotykanych w Polsce, więc nawet ciężko opisać.
Czy jakieś patyczaki, które też mogliśmy oglądać.
Mhm. No i cała masa jaszczurek oczywiście, nie zapominajmy, tak. Które praktycznie wędrowały po ścianach, po sufitach.
Ale na szczęście pokoje, w których mieszkaliśmy w ośrodku ojców werbistów na terenie Katolickiego Uniwersytetu w Sunani, został tak przystosowany, że drzwi posiadały też taką zasłonę z siatki, także nawet jeżeli zostawialiśmy drzwi otwarte, to byliśmy chronieni przed owadami. No ale niektóre owady oczywiście były bardziej przebiegłe, bo pająki w pokojach to były wszechobecne.
Także trzeba się było przyzwyczaić po prostu, bo nie sposób było no,
wytępić
mhm. ani w jakikolwiek sposób no, uniknąć kontaktu z owadami. Mhm. Także.
A jak uchronić się przed malarią?
Dziewczyny głównie stosowały i ze strony polskiej, i z niemieckiej stosowały malarone. To jest lek, który trzeba zażywać codziennie, żeby zapobiegać malarii. Zaś ja osobiście, ksiądz dyrektor i też parę pozostałych osób, myśmy stosowali lariam, który się bierze raz na tydzień. I ja mogę osobiście powiedzieć, że nawet może lariam jest lepszy dzięki temu. Tak człowiek po prostu nie musi, że codziennie pamiętać, że rano się budzi, zjada śniadanie i zaraz potem się nawet musi wziąć tą tabletkę.
Oczywiście też taka profilaktyka przeciwko malarii to wspomniane już moskitiera, pod którymi spaliśmy i rzeczywiście można było wtedy spokojnie spać, nie myśląc o tym, że gdzieś przyleci jakiś komar i nas ugryzie.
No i warto też pamiętać, że około godziny 18 już należało nosić odzież z długimi rękawami i zazwyczaj długie spodnie, żeby właśnie w ten sposób uchronić się przed ugryzieniami.
Mhm. Ale tak mogę dodać, że ogólnie przez cały wyjazd jakieś takie plagi moskitów nie zauważyłem, nie było ich wiele.
Podczas wyprawy jako dzielni etnografowie, jako obserwatorzy opisywaliście na bieżąco to, co działo się wokół was w internetowym dzienniku z wyprawy do Gany, który jest na stronie Liceum Salezjańskiego, na stronie internetowej. Czy z upływem czasu w tej chwili na przykład pisalibyście o tym samym, co widzieliście, co czuliście wtedy 20 dni temu, a może z upływem czasu towarzyszą wam jakieś nowe spostrzeżenia z Afryki, którymi chcielibyście podzielić się ze słuchaczami?
No na pewno jest to taki kontrast, ponieważ wyjazd na taki wolontariat nawet na miesiąc to jest jakieś przeżycie, szczególnie dla nas ludzi, którzy byli po raz pierwszy na takim wyjeździe, ale też z drugiej strony mogę powiedzieć, że to jest to za krótko, ponieważ byli tam też wolontariusze i z Austrii, i z Polski, którzy są tam już kilka miesięcy, nawet ponad rok i jeszcze będą do przyszłego roku, więc oni są o wiele dłużej. Ale właśnie po powrocie do Polski, do Wrocławia, no taki kontrast bardzo uderza już z zachodnią cywilizacją. Z inny świat, naprawdę. Ja przez dwa dni musiałem się jakoś tak przyzwyczaić. Coś wewnątrz mnie było takie zmienione.
Ja myślę, że tak samo bym pisał o tym, co tam postrzegałem i widziałem. Rzeczywiście po powrocie na to, co tam widzieliśmy, patrzy się inaczej. I na pewno to postrzeganie Gany z tego miejsca, z Wrocławia, dzisiaj jest o wiele bardziej inne. Myślę, że to tak jest, że współczesna cywilizacja, ta cywilizacja materialna, która jest wszechobecna u nas, niestety wiele nam zabrała i to można dostrzec i myślę, że my to lepiej czujemy i rozumiemy, bo takie obrazki dzieci bardzo biednych, ale dzieci zawsze uśmiechniętych, otwartych, czy też rodzin wielodzietnych, co jest sprawą normalną i oczywistą, które są również biedne, ale które naprawdę są zatroskane o siebie, a z drugiej strony spojrzenie na dzieci polskie i na rodziny polskie, na to, co się dzieje z rodzinami w Polsce, no pozwala dzisiaj przynajmniej mi inaczej patrzeć na naszą cywilizację, niestety na niekorzyść i to na bardzo dużą niekorzyść.
Docenia się na pewno to, co się ma bardziej, ponieważ tak jak ksiądz powiedział, bieda jest wszechobecna na wsiach. Wiele osób żyje nawet na skraju ubóstwa i tam dużo ludzi też w ogóle żyje na przykład z 40 euro miesięcznie, co w ogóle u nas na zachodzie czy tutaj w Polsce to się nie jest możliwe, żeby wyżyć miesiąc tak.
I moje takie postrzeżenia też, że ci ludzie są tam, no tak można powiedzieć, bardziej szczęśliwi i to gdzieś było widoczne i było dostrzegalne w różnego rodzaju spotkaniach z nimi, czy też nawet w takim zwyczajnym usposobieniu, uśmiechu, otwartości, życzliwości.
O ile właśnie wyjeżdżając z Gany bardzo tęskniłam już za domem I chciałam już tutaj wrócić i spotkać się z bliskimi, to teraz też jakby moje wspomnienia mają taki charakter bardziej refleksyjny, już może nie tyle, co wspominam jakby kolejne wycieczki i kolejne wyprawy, tylko właśnie nasuwają mi się takie przemyślenia związane z w ogóle ze specyfiką życia i z mentalnością tych ludzi, która jest naprawdę zupełnie inna od naszej tutaj europejskiej i też właśnie taka bardziej szczera, taka prostolinijna, taka otwartość bije stamtąd i tęsknię za tym.
Będąc tam, rozmawiałem z księcem Piotrem, który prowadzi szkołę właśnie tam, salezjańską, jest dyrektorem tej szkoły, prowadzi. I on mi powiedział, że każdy, kto był z takich wolontariuszy, co przyjechał, załapał jakby takie obok tyla afrykańskiego. No i na początku jak byłem w tej Afryce, to jakoś tego nie czułem, ale właśnie jak wróciłem do Europy, to jest coś takiego, że człowiek chce tam wrócić. Tam jest większa wrażliwość na drugiego człowieka, na niego, bardziej się temu zwraca uwagę. Takie odczucia są moje. Sędzenina, 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 sędzenina. Sędzenina, 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 sędzenina.
Semzenina, 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 Sosanana, Esurini, Sosanana, Esurini, Sosanana, Esurini, Sosanana, Esurini,
Senzenina,
Senzenina, Senzenina, Senzenina, Senzenina, Senzenina, Senzenina, Senzenina, Senzenina,
Sohlangana,
Sohlangana, Esurini, Sohlangana.
Ryszard Kapuściński w Hebanie napisał, że czas w Afryce płynie zupełnie inaczej, że nie wiadomo, kiedy się wsiądzie do autobusu, kiedy się przyjedzie, kiedy będzie czas na to czy na to. Jak to rzeczywiście się odbiera teraz?
Rzeczywiście byliśmy zszokowani tym, że już pierwsza msza, na której byliśmy, trwała blisko 3 godziny. I trzeba powiedzieć, że tak jak potem ze sobą rozmawialiśmy, nikomu z nas się tam na tej mszy nie nudziło i nikt z nas nie był zniecierpliwiony. I nawet tak jak obserwowałem obecne matki z małymi dziećmi, nie było takiej sytuacji, że dzieci gdzieś wyrywały się, biegały po kościele, czy też krzyczały. Dzieci bardzo często właśnie na takich mszach tam siedzą ze sobą razem i są naprawdę zasłuchane, czy śpiewają, czy tańczą, bo takie elementy na tych mszach się tam pojawiają. Także ten czas jakoś inaczej rzeczywiście tam płynie i powiem, że to Afrykańczycy są panem czasu, a nie czas jest panem człowieka. To, co się u nas bardzo często spotyka, że czas nami rządzi i nam wyznacza nasze drogi. Oni rzeczywiście potrafią ten czas dobrze, spokojnie przeżywać.
No, można powiedzieć, że u nich nie ma takiego tak zwanego wyścigu szczurów, jaki się widzi teraz na Zachodzie, czy gdziekolwiek, że dla ludzi praca jest bardzo ważna i wszystko poświęcają dla tej pracy, czy też edukacja, zapominają o wielu pobocznych rzeczach, tam czegoś takiego nie ma. Nawet ci osobiście mi powiedzieli mieszkańcy właśnie, że no, u nich w kraju nie ma pośpiechu, że wszystko spokojnie, powoli.
Ja słyszałam wielokrotnie w Ganie takie powiedzenie: wy Europejczycy macie zegarki, my mamy czas. I to naprawdę tam funkcjonuje, bo tak naprawdę to zupełnie to życie płynie takim innym tempem. Tam nie ma pośpiechu, jakoś tak to wszystko, na wszystko ma się czas i zresztą też wielokrotnie słyszałam there is no hurry in Africa, czyli nie ma w ogóle pośpiechu w Afryce, także faktycznie jest to prawdą i mimo tego, że mieliśmy dzień wypełniony naprawdę po brzegi, to jakoś na wszystko nam starczało zawsze czasu.
I nie było problemu z przestawieniem się?
No może troszeczkę był problem z przestawieniem się do pory końca dnia, bo słońce wschodziło około godziny 6, a zachodziło już około godziny 18. Ale ja sobie tak myślę, że to rzeczywiście i tak jest przez cały rok, że słońce zachodzi około 18 i sobie tak myślę, że tak takie systematyczne kończenie dnia o godzinie też wprowadza w życie Afrykańczyków pewną harmonię, pewien spokój. I tak jak obserwowaliśmy rodziny na wsiach, to życie też jest podporządkowane właśnie temu zachodowi słońca, bo oni rano wychodzą na farmę, mają jakieś poletko w buszu, tam idą całą rodziną. Oczywiście, jeżeli dzieci zostają w szkole, to są w szkole i pracują na tym poletku do godzin, późnych godzin popołudniowych i potem sobie wracają całą rodziną. To się bardzo często widziało na ulicach, jak na drogach, jak rodzina idzie z buszu, na głowie niosą jamy, niosą ziemniaki, niosą pomidory, kukurydzę, niosą również drewno na opał. No i wracają do domu, przed zachodem słońca gotują i potem idą spać, rano wstają z powrotem na farmę. Także też taki jakiś większy większy rytm i harmonia na pewno jakoś daje im okazję lepszego przeżywania czasu.
A może jeszcze wróćmy do liturgii, do mszy świętej. Chodzi mi głównie o adoptowanie takich elementów kultury tej plemiennej.
Adoptowanie do mszy katolickiej elementów kultury afrykańskiej.
No właśnie, jak to wygląda? Jakie są proporcje? I na co zwróciliście największą uwagę?
Ich msza się różni, nawet nie chodzi o długość trwania mszy, ale chodzi o to, że ludzie bardzo chętnie śpiewają. Jest w ogóle na mszach wielu, można było zobaczyć chór czy orkiestrę.
Ja powiem, bardzo chętnie śpiewają, nie mają, w żadnym kościele nie mają organów i żadnych gitar i żadnych instrumentów, a śpiewają, tak jak Janek mówi, bardzo chętnie i głośno.
Kolejną rzeczą jest to, że ludzie też tańczą na mszach. Na przykład podczas zbierania pieniędzy na tacę ludzie tańczą, idąc do tej tacy i śpiewają, tańczą i tak okrążają ją i wracają na swoje miejsce. To jest też takie nietypowe, co u nas tego w ogóle można nie zauważyć. U nich to jest po prostu tak bardzo celebrowane.
Oczywiście też temu śpiewowi i każdej mszy świętej towarzyszą bębny i rytm jest rzeczywiście wybijany w różnego rodzaju tempie i w różny sposób. To jest bardzo ważny element mszy, żeby był rytm. Jednak on nigdy, tak jak też słyszeliśmy, nie dominował nad śpiewem. Śpiew był najważniejszy i ten śpiew rzeczywiście był entuzjastyczny. No, msza święta jeszcze miała to do siebie, że taca była składana na przykład na niektórych mszach świętych aż trzykrotnie. Sami byliśmy zdziwieni, że tak biedni ludzie przychodzą z jakąś kwotą cedis, tamtejszych pieniędzy i składają te pieniądze, ale tak jak potem rozmawialiśmy z księżmi misjonarzami, to rzeczywiście rada duszpasterska i szlif, który odpowiada za tą radę, niejednokrotnie podejmują taką decyzję, żeby taca nie była tylko na potrzeby kościoła, na bieżące potrzeby, ale na przykład tak jak miało to miejsce, taca była zbierana dla rodziny, której spalił się dom i ta taca była później po komunii również zbierana dla tej rodziny. Poza tym jeszcze msza święta oczywiście ma kazanie, homilie i homilie są wygłaszane w językach tamtych narodów. Akurat ten język, w którym my byliśmy, był to język Tui.
Jeden z kilkunastu regionalnych
języków. I oczywiście w każdej parafii jest tłumacz, katecheta, który tłumaczy kazanie misjonarza. Misjonarze rzecz jasna odprawiają mszę świętą i mówią w języku angielskim.
Przypominam sobie taką mszę, na której jako dary składano właśnie płody rolne w formie ziemniaków, tamtejszych kukurydzy, różnego rodzaju naczynia, oczywiście ręcznie robione, także to wszystko też tam było składane jako dary w ofierze.
Uczestniczyliśmy we mszach świętych w mieście i na wsi. Msze święte w mieście są podobnie jak u nas organizowane zarówno dla młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Msze święte też są w tygodniu w mieście, a na wioski misjonarze dojeżdżają tylko w niedzielę i to nie do wszystkich wiosek. Te msze są bardzo podobne do siebie zarówno w mieście, jak i na wioskach.
A jeśli chodzi o język Tui, czy poznaliście jakieś zwroty, które
tak,
pamiętacie?
Tak, poznaliśmy głównie takie podstawowe słowa, ale też takie, które najczęściej słyszeliśmy, obruni, czyli biali,
obruni,
a także bibini, to jest określenie na czarnych mieszkańców. Akłaba, czyli witamy, tak? Powitanie ich.
Znaczy ja powiem tyle, że jakby ta moja chęć, nie wiem, nauczenia się jakichś podstawowych zwrotów właśnie w tym ich plemiennym języku wynikała jakby z tego, że część osób, z którymi mieliśmy kontakt, czy to na budowie, czy później z dziećmi, w oratorium, no nie znała języka angielskiego. Jedynym sposobem właśnie porozumiewania się to był ten język Tui i właśnie z racji tego właśnie staraliśmy się no, zapoznać, poznać takie podstawowe zwroty, żeby móc się z nimi jakoś komunikować. Oni w ogóle bardzo radośnie i tak jakoś optymistycznie reagowali na nasze próby posługiwania się w tym ich języku, także tym bardziej było to no, takie miłe.
No i też trzeba dodać, że w momencie, kiedy przyjeżdżaliśmy do oratorium do dzieci, to już z daleka słyszeliśmy właśnie ten okrzyk, że jadą biali. No to jakoś tak nam zapadło w pamięci, ale też z nami zawsze pracował w oratorium jeden z koadiutorów, który był no, takim większej tuszy, współbrat zakonny i on...
Obolo.
Obolo został nazwany przez dzieci Obolo, co znaczy w języku gruby. No i tak też krzyczały Obolo, Obolo, Obolo. To też takie słowo, które pamiętamy.
Jak byliście widziani przez właśnie Ghanijczyków, mieszkańców Afryki w relacji my, oni, swój, obcy, bo przecież ten proces oswajania musi trwać jakiś czas.
Tak, ale ja chcę zauważyć, że ci ludzie są bardzo kontaktowi. Dla nich jakby nie ma takich barier. Przez to, że oni są tacy prości, są może nawet bardziej kontaktowi niż my tutaj. Ich nastawienie do nas było bardzo przyjacielskie. Ja osobiście nigdy nie spotkałem się przez cały wyjazd z jakimiś niemiłymi incydentami, czy by ktoś mi coś powiedział. Taka bardzo ciekawa sytuacja, że jak siedziałem na mszy i siedziały ko mnie dzieci, to one bawiły się moją skórą ciągle. Chcieli dotknąć w ogóle białego człowieka, zobaczyć, czy to jest w ogóle prawdziwe, czy to nie jest jakieś udawane.
Niektóre dzieci reagowały płaczem na nas widok, ale to głównie z takich głęboko osadzonych w buszu wiosek, które faktycznie nigdy nie widziały białego człowieka i wręcz tak zjawiskowo nas traktowały. Mam takie bardzo przyjemne odczucia, jeśli chodzi o kontakty właśnie z tymi ludźmi. Czasami to wręcz jak królowa się czułam, bo naprawdę... gościli nas tak, jak tylko mogli najlepiej i byli tak bardzo życzliwi w stosunku do nas, tak otwarci i tak przyjaźni, że aż czasami byłam zdziwiona naprawdę.
To zresztą było widać szczególnie wtedy, kiedy przyjeżdżaliśmy do dzieci do oratorium po południu. Dzieci wybiegały naprzeciw nas i widać, że czekały na nas i kiedy mieliśmy odjeżdżać, to wręcz nie chciały nas wypuścić, a dzieci... W Adenti było około 200-300 dzieci, także to była taka spora grupa krzyczących, uśmiechniętych dzieci, które rzeczywiście czuliśmy to, że są do nas jakoś przywiązane i że chcą z nami przebywać i że cieszą się z tego, że jesteśmy.
Niesamowite też, z jaką ufnością ci ludzie do nas podchodzili, naprawdę. Praktycznie do obcych zupełnie ludzi, a tak bardzo ufnie i tak po przyjacielsku nas traktowali, że to jest niesamowite.
To znaczy,
tutaj
można...
rzadko się spotyka jakby od samego początku jakieś takie duże zaufanie, bo jednak na zaufanie trzeba pracować, prawda? A tam, no to jest właśnie niesamowite. Ja tego nie pojmuję. Jak to się dzieje, że gdzieś jeszcze właśnie jest na ziemi taki zakątek, gdzie są tacy ludzie.
Zumba, hey.
że w pierwszym tygodniu mogliśmy zwiedzić taką twierdzę na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego w Zatoce Gwinejskiej. Nazywała się ta twierdza Cape Coast. Ta twierdza była miejscem, gdzie od XVI wieku Anglicy gromadzili niewolników, których wywozili do Europy. I się tak zastanawiałem na początku nad tym, że rzeczywiście Afrykańczycy, Ganijczycy mogą mieć jakiś uraz do białych ludzi, mogą rzeczywiście na nich patrzeć no, z bardzo dużą dozą jakiejś krytyki, jakiegoś niezadowolenia, jakiejś nieufności. I wtedy, kiedy potem pojechaliśmy już w głąb Gany, ponad 400 kilometrów, to właśnie tak jak wspomnieliśmy wcześniej, takie gdzieś uprzedzenia i takie może myśli nie miały miejsca w ogóle, bo wszyscy nas traktowali bardzo, bardzo ufnie i otwarcie.
Twierdza w XVI wieku została założona przez Portugalczyków, a dopiero w XIX wieku odkupili jakby te tereny, tą kolonię od Holendrów, bo jeszcze byli w międzyczasie Holendrzy.
Nasza grupa, no takim językiem, w którym komunikowaliśmy się wszyscy, to był język angielski.
Tym bardziej, że tak jak już też słyszeliśmy, jest to kolonia angielska i śladów Anglików w Ganie jest bardzo dużo, choćby i w mieście, w którym mieszkaliśmy, w Sunani. Sama struktura, infrastruktura miasta wiązała się z planami Anglików i dwupasmowe drogi wytyczone w linii prostokąta gdzieś wiązały się też z taką harmonią i planami, które Anglicy gdzieś tam zaprowadzali w tych miastach ganijskich.
Miasto przeznaczenia wyprawy to Sunani, w którym spędziliście 3 tygodnie. Czym przyciąga ta miejscowość i co ta nazwa oznacza?
Sunani jest nazwą wiążącą się z historią tego rejonu, wiążącą się akurat ze słoniami i oznacza tyle, co zabijanie słoni pod drzewami. I w latach 50., tak jak mówili nam misjonarze, wybite ostatnie słonie. Kraj przyległy do Gany to wybrzeże Kości Słoniowej i rzeczywiście kiedyś było tam bardzo dużo słoni, ale zarówno cele zdobycia kości słoniowej, jak i sama działalność Afrykańczyków, chęć zdobycia mięsa po prostu przyczyniły się do tego, że dzisiaj w tamtym rejonie nie ma słoni.
Przynajmniej tylko w rezerwatach podziwiać, ale niestety tam nie dotarliśmy.
A miasto czym nas zadziwiało? Miasto myślę, że było podobne do pozostałych miast, które widzieliśmy. Z jednej strony właśnie pewna harmonia i pewien porządek związany z ulicami, które były w tym mieście wytyczone. Były to dwupasmowe ulice, którymi jeździły taksówki, jeździły autobusy, jeździły busy. I życie w Ganie, ale także i w tamtym mieście koncentrowało się przy ulicy. Można powiedzieć, że ulica to było takie centrum. Przy każdej ulicy były różnego rodzaju sklepy, były zakłady fryzjerskie, szewskie, były warsztaty samochodowe, były myjnie, oczywiście na poziomie tamtejszego kraju. I to gdzieś też tak przykuwało uwagę, że ulica była takim bardzo charakterystycznym miejscem tego miasta.
Przy ulicy też można było zauważyć wiele zakładów fryzjerskich, czy też jakichś kiosków, czy też ludzi handlujących różnymi wyrobami, czy też żywnością, więc tam handel na każdym kroku można spotkać i nawet czasem nieraz, jak wracaliśmy o 23, skądś, to można było zobaczyć, że nawet o tej godzinie jeszcze potrafią ludzie siedzieć i próbować coś sprzedać.
A co oferują na takich targowiskach?
No na takich targowiskach, znaczy przydrożnych, tak jak mówię, to nie ma zbyt wiele rzeczy. Jest jedzenie na pewno, jakieś można kupić karty telefoniczne, różne takie drobne rzeczy, ale na takich targowiskach, jak byliśmy na takim markecie, no to wszystko można dostać.
Kto może uczestniczyć w takiej misji do Gany?
Myślę, że każdy może uczestniczyć, kto chce i kto ma w sobie jakąś iskrę chęci pomocy innym ludziom. Jeżeli ktoś jest trochę szalony, bo też trzeba mieć takie szaleństwo w sobie i jest odważny i ma w sobie ducha wiary, to myślę, że na pewno może decydować się na takie wyjazdy. I osobiście tak trzeba powiedzieć, żebyśmy polecili taki wyjazd każdemu, bo taki wyjazd bardzo wiele daje i uczy.
Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Gośćmi w Radiu Rodzina byli ksiądz Jerzy Babiak, dyrektor prywatnego Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pani profesor Katarzyna Szwaczkiewicz.
Dziękuję.
I Jan Daczkowski.
Dziękuję.